na margaretkowej drodze modlitwy.
Trzeba nam prosić o świętość kapłańską, niech nie zabraknie świętych i wiernych Bogu kapłanów.
O działaniach apostolatu Margaretka w diecezji kaliskiej. Zaprasza ksiądz Łukasz Pondel.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi kochani, dlaczego kapłaństwo, dlaczego margaretka, dlaczego modlitwa? Myślę, że tutaj nie trzeba zbyt długiego komentarza, dlaczego ta modlitwa jest tak bardzo potrzebna. Chciałbym Państwa zaprosić właśnie do tej audycji, do tego wszystkiego, co wiąże się z kapłaństwem, także z tą modlitwą, ale nie tylko. Kapłan jest święty mocą kapłaństwa, ale jest grzesznikiem mocą swoich grzechów. I myślę, że te dwie rzeczywistości jakoś się ze sobą łączą. Idziemy drogą kapłańską, drogą świętości, my księża, ale myślę, że ponieważ Sobór Watykański II mówi także o kapłaństwie powszechnym, ale jako księża, my się wszyscy jesteśmy grzesznikami, jesteśmy ludźmi, którzy przeżywają różne trudności, którzy upadają, którzy walczą własnymi słabościami. Ale myślę, że ta rzeczywistość pomaga nam zobaczyć, że my, ludzie świeccy, potrzebujemy kapłanów i kapłani potrzebują nas. Po to, żebyśmy wzajemnie się uzupełniali. Spróbujmy zacząć najpierw od Słowa Bożego, od Biblii. Co w ogóle Jezus Chrystus mówi na temat kapłaństwa? Pozwolę sobie właśnie dokonać takiego porównania. Kapłan, pasterz. Ponieważ Jezus sam pokazuje, że kapłan ma być pasterzem, czyli tym, który prowadzi za sobą owce. Często dokonuje takiego porównania, że pasterz równa się owca. To znaczy, że pasterz wtedy jest pasterzem, kiedy najpierw staje się owcą, tak jak Jezus Chrystus. Więcej staje się barankiem, który oddaje swoje życie za drugiego człowieka, oddaje swoje życie za braci, za wspólnotę, tak jak Jezus Chrystus. Jezus pokazuje, że pełnia bycia pasterzem rodzi się z bycia właśnie tą owcą, tym barankiem. Czyli z tego, że ja potrafię rezygnować ze swojego życia. I kapłan jest święty, idzie drogą świętości wtedy, kiedy ma siłę Jezusa Chrystusa, żeby rezygnować dla drugiego człowieka. Ewangelista Jan zapisał właśnie w swoim 10 rozdziale Ewangelii, zapisał takie słowa Jezusa Chrystusa, które są nam bardzo dobrze znane, kiedy Jezus sam siebie określa tym dobrym pasterzem i pokazuje właśnie, jaka jest różnica pomiędzy byciem pasterzem, a byciem najemnikiem, albo nawet i złodziejem. Takiego porównania dokonuje Jezus. Cytując, kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem, rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu. Woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Jezus pokazuje, że pasterz jest rozpoznawany przez owce. Słuchają jego głosu, bo głos jego znają. I woła je po imieniu, to znaczy zna swoje owce. Pasterzem nie jest się tylko z tego, że nosi się to stanowisko, czy też jest się pasterzem przez to, że ktoś mnie tym pasterzem uczynił. Ale pasterzem staje się wtedy, kiedy znam owce, kiedy znam ich życie. Więcej Jezus pokazuje, kiedy potrafi oddawać za nie swoje życie. I wtedy pasterz potrafi stanąć na ich czele, to znaczy iść z przodu, być jakby na froncie tych owiec, które podążają za nim, będąc jakby najbardziej narażonym na ataki. Ale wtedy jest się naprawdę pasterzem. Wtedy, kiedy mam odwagę iść naprzedzie. Nie po to, żeby być pierwszym, nie po to, żeby być najlepszym, nie po to, żeby być najpierw zauważonym, ale po to, żeby owce chronić. Żeby być tym pierwszym, który potrafi owce obronić. I właśnie Jezus uczy swoich pasterzy tej drogi. Chociaż wiemy, że nie wszyscy pasterze potrafią nimi być, to znaczy nie wszyscy potrafią oddawać swoje życie za owce. Jezus pokazuje, że także i ten pasterz potrzebuje Jezusa Chrystusa, bo on sam mówi, dalej cytując właśnie Ewangelię według świętego Jana, ja jestem bramą, jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony, wejdzie i wyjdzie i znajdzie paszę. Jezus jest bramą. To przez Niego wchodzimy do owczarni. Więcej, to On jest tą bramą, która daje życie. Jest tą bramą, która pomaga nam zobaczyć, kim jestem sam dla siebie, kim jestem dla wspólnoty, bo także i pasterz, i każdy z nas jest właśnie wybrany przez Jezusa Chrystusa. I kiedy osądzam, oceniam pasterza, uderzam w mojego mistrza i pana. I dlatego Chrystus właśnie pokazuje, że On chce być tym pierwszym pasterzem dla każdego z nas. Chociaż ta droga jest często bardzo wymagająca i bardzo trudna. Jezus chce być tym pasterzem, który oddaje za nas swoje życie. Dlaczego, moi kochani, o tym mówię? Dlaczego przytaczam właśnie Ewangelię według świętego Jana? By pokazać, kim tak naprawdę jest pasterz. Jak bardzo ten pasterz potrzebuje modlitwy. Mojej modlitwy, Twojej modlitwy. Ponieważ budujemy jeden kościół, jedną rodzinę. To jest tak jak w domu, w rodzinie. Kiedy kogoś bardzo mocno się kocha, nie wyciąga się jego błędów, jego pomyłek, czy też tego, z czym się zmaga na zewnątrz, nie rozpowiada się wszystkim dookoła, ale gdzieś trzyma się to w sobie i robi się wszystko, żeby temu komuś pomóc. A kiedy wydobywam na zewnątrz, przestaję być członkiem tej rodziny. Staję się wtedy kimś obcym, kimś, kto może tylko jedynie mieszka pod dachem, ale nie ma z tą rzeczywistością rodziny, tego braterstwa nic wspólnego. I tak samo jest ze mną. Kiedy atakuję Kościół, kiedy wytykam błędy Kościoła, to nie znaczy, że ich nie ma, żebym też nie był źle zrozumiany. Nie chcę być tutaj obrońcą Kościoła, chociaż Kościół jest dla mnie wyjątkowym, kimś bardzo ważnym. Specjalnie używam słowa kimś, bo Kościół to ja i ty, to człowiek, który ten Kościół buduje. I dlatego ten Kościół jest dla nas tak bardzo ważny. I dlatego za ten Kościół, szczególnie za tych, którzy stoją na czele tego Kościoła, którzy dają mi Jezusa Chrystusa w sakramencie Eucharystii, tych wszystkich, którzy mi przebaczają w sakramencie spowiedzi, ci wszyscy, którzy otwierają mi bramy Kościoła w sakramencie chrztu, ci, którzy błogosławią na drogach życia poprzez sakrament święcy czy sakrament małżeństwa. I wtedy, kiedy dają mi siłę, żeby pokonywać własne słabości w sakramencie namaszczenia, czy też kiedy dają dary Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania. Moi kochani, potrzebujemy Kościoła. Ja i ty potrzebujemy siebie nawzajem, bo Kościół to my. Kościół nie oni, nie wy, ale my. Ja i ty. Jezus pokazuje dalej właśnie, że On szuka mnie i ciebie, by ten Kościół prawdziwy budować. Ponieważ często Kościół kojarzy nam się tylko z tą grupą, czyli z budynkiem, który gromadzi ludzi wokół siebie. Kościół często przyjmuje ramy instytucji. Chociaż te ramy są konieczne, żeby pewne relacje, pewne wydarzenia w jakiś sposób porządkować. Ale Kościół to człowiek. Kościół to modlitwa. Kościół to moje własne nawrócenie. To stawanie w prawdzie przed sobą samym. To pokonywanie własnych błędów. Kościół to odkrywanie na nowo, że potrzebuję Jezusa Chrystusa, że bez Niego jestem tak naprawdę nikim, że bez Jezusa Chrystusa ja ten Kościół będę niszczył, będę stawał się antyświadectwem. Tylko dzięki Jego miłości, dzięki Niemu samemu staję się w tym Kościele kimś bardzo ważnym, najpiękniejszą cząstką tego Kościoła, bo Jezus Chrystus mnie wtedy przemienia. Jestem takim, jakim On sam chce mnie uczynić, a nie takim, kim ja bym sam chciał być. Ponieważ Kościół nie jest moją własnością. Kościół jest wspólnotą Jezusa Chrystusa pod działaniem Ducha Świętego. Wspólnotą, w której odkrywam prawdę o własnym życiu, kim jestem, ale także prawdę o sobie samym. Że bez Jezusa Chrystusa jestem nikim, a dzięki Niemu staję się kimś wyjątkowym. Ale właśnie dzięki Niemu i Nim samym.
Kościół przyniósł Polsce Chrystusa. To znaczy klucz do rozumienia tej wielkiej i podstawowej rzeczywistości, jaką jest człowiek. Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa, a raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie, nie może tego wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa.
Jezus pokazuje, że On jest gotowy oddać swoje życie i chce szukać poprzez moje życie kapłańskie, poprzez Twoje życie, bo każdy z nas jest apostołem miłosierdzia, apostołem miłości. Chce szukać i chce przyprowadzać owce do Kościoła. Bo Kościół to nie tylko ci, którzy przychodzą do Niego, ale także i ci, których nie ma w tym Kościele. Buduje Kościół, staje się Kościołem wtedy, kiedy tych ludzi przyprowadzam do Chrystusa. I właśnie to jest ta prawda o naszym życiu, że warto żyć dla tego jednego konkretnego człowieka i warto przeżyć swoje życie dla tego jednego konkretnego człowieka, któremu przywróciło się nadzieję, dla którego stało się szczęściem, bo pokazało się własnym życiem Jezusa Chrystusa, że człowiek właśnie chce być dla drugiego człowieka darem, bo my nie jesteśmy powołani dla samych siebie. Samotność jest rzeczywistością trudną, chociaż wielu ludzi jest powołanych do samotności, ale bycie samotnym nie oznacza bycie osamotnionym. Samotność to umiejętność przeżywania swoich własnych nieraz trudności właśnie z Bogiem, ale samotność zawsze ma otwarte drzwi, że każdy może do mnie przyjść, każdy może ze mną porozmawiać i wtedy Bóg pokazuje mi, że wokół mnie jest wielu wyjątkowych ludzi, że moje drzwi serca, nie tylko te drzwi fizyczne, ale drzwi serca są otwarte, że mam dla drugiego człowieka czas, że chcę się z tym drugim człowiekiem spotkać. Jezus wie, że owce są dla Niego właśnie tą najpiękniejszą rzeczywistością i pokazał właśnie poprzez swoją drogę na krzyż, że nie boi się więcej, że chce oddać za mnie i za Ciebie swoje życie, żeby owce miały życie. Jak sam powiedział, Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich i nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Ojciec ofiarował mnie i Ciebie, właśnie Jezusowi Chrystusowi. Największym, najpiękniejszym darem dla Niego jestem ja i Ty. I dlatego tak bardzo mocno o nas walczy. Walczy także o każdego kapłana, których szczególnie wybrał, żeby był świadkiem, żeby ten kapłan wiedział, kim jest. I w tym, moi kochani, ma pomóc nasza modlitwa. Ma pomóc nasze wołanie do Boga: Boże, przymnóż im wiary, przymnóż mnie wiary. Jedną właśnie z takich form modlitwy jest właśnie modlitwa margaretkowa, która pomaga omadlać tego jednego konkretnego wybranego przeze mnie kapłana. Chociaż jest to modlitwa za wszystkich kapłanów, ale w swojej idei modlę się za tego konkretnego kapłana, za tego, którego Bóg postawił na mojej drodze i uznałem, że on potrzebuje mojej modlitwy. To jest wyraz tej mojej wdzięczności. I pięknie, kiedy na przykład na jakieś wydarzenia, rocznice tego kapłana, rocznice na przykład jego święceń, rocznice także i urodzin, imienin, kiedy wspólnota ofiarowuje właśnie tą konkretną margaretkę. A margaretka, i też o tym będę mówił troszkę później, że właśnie składa się z tych 7 osób, które chcą tworzyć tą wspólnotę, tak jak 7 dni w tygodniu, by każdego dnia omadlać tego kapłana, żeby modlić się za niego. Dlaczego ta modlitwa jest tak bardzo konieczna? Bo wiemy, że dzisiaj zło bardzo mocno atakuje kapłanów. Sprawia, że ich gorliwość często zmienia się. Kapłani przestają być gorliwi. Nie i to jest powodem tego, że chcemy się modlić. Ale wiemy, że właśnie, jeżeli nawet dzięki temu, to dobrze. Bo najłatwiej jest krytykować, wytykać, mówić źle o Kościele. To jest najprostsza droga, z której bardzo wielu ludzi korzysta. Bolesne jest to, kiedy krytykują ci, którzy są bardzo blisko Kościoła, jakby na wyciągnięcie ręki, i wtedy mówią źle o Kościele. Wtedy, moi kochani, stajemy się antyświadectwem. Kiedy ludzie z jednej strony patrzą na nas, że jesteśmy blisko ołtarza, gdzieś wokół liturgii, uczestniczymy jakby nieraz czynnie w tej liturgii, a nieraz potrafimy wyjść z Kościoła i źle mówić o kapłanie. To jest bardzo bolesne dla Jezusa Chrystusa. I wtedy stajemy się antyświadectwem, wtedy ludzie zaczynają pytać, to jak to jest, że potrafimy z jednej strony być blisko, a z drugiej strony być jednak tak daleko. Być blisko to być nie tylko fizycznie, ale być swoim sercem, to sprawić, że wtedy, kiedy cierpi Kościół, cierpi także i moje serce. Kiedy kapłan upada, ja nie wytykam go palcami, ale idę, upominam, walczę o niego, modlę się za niego. Tak jak Jezus Chrystus wręcz potrafi oddawać za niego swoje życie, bo wiem, jak bardzo ważny jest kapłan. Taki piękny cytat kiedyś wpadł mi w ręce właśnie Pawła VI, papieża, który rok przed swoją śmiercią, w 1977 roku, wypowiedział takie słowo. Pozwólcie, moi kochani, że je przytoczę. Który mówi właśnie o cierpieniu Kościoła. W chwili obecnej istnieje wielki zamęt w świecie i w Kościele. Pod znakiem zapytania stawia się wiarę. Zdarza się, że powtarzam sobie straszne zdanie Jezusa z Ewangelii według świętego Łukasza. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Bywa, że ukazują się książki, w których wiara ograniczona jest do kilku ważnych punktów. Episkopat milczy. Nie uważa się tych książek za dziwne. Tymczasem w moich oczach jest to dziwne. Zdarza mi się, że czytam ponownie Ewangelię o końcu czasów i stwierdzam, że w chwili obecnej pojawiają się niektóre znaki tego końca. Czy jesteśmy blisko końca? Nigdy nie będziemy tego wiedzieć. Musimy zawsze być gotowi na koniec. Lecz wszystko może trwać bardzo długo. Uderza mnie, kiedy przypatruję się katolickiemu światu, że we wnętrzu katolicyzmu myśl niekatolicka wydaje się czasem brać górę. Może się zdarzyć, że ta niekatolicka myśl we wnętrzu katolicyzmu stanie się jutro silniejsza. Nigdy jednak nie będzie ona ukazywała myśli Kościoła. Musi pozostać mała trzutka, nawet gdyby miała to być bardzo mała trzutka. Ta myśl niekatolicka, o której mówi papież Paweł VI, błogosławiony papież Paweł VI, który mówi właśnie o wielkiej myśli, która bardzo mocno wkrada się właśnie w tą myśl Kościoła. I czasem właśnie my, to nie trzeba mówić tylko o książkach, o pewnych myślach, które gdzieś próbują uwikłać ludzi w tego typu sposób myślenia. Ale to mogą być już moje słowa, moje własne ocenianie Kościoła, uderzanie Kościoła właśnie moją własną świadomością, moim własnym myśleniem. Może nieraz trudnym i bolesnym, bo nie mamy różne doświadczenie Kościoła. Ponieważ w Kościele są święci ludzie, ale nieraz bardzo grzeszni. I właśnie to, co nas najmocniej uderza, to, kiedy właśnie ci, którzy są szczególnie wybrani, uderzają w ten Kościół. Moi kochani, modlitwa jest bardzo ważna. Modlitwa jest najpiękniejszym darem, jaki możemy ofiarować Kościołowi. Właśnie za tych wybranych, tych szczególnie wybranych przez Boga, aby nigdy, nigdy nie pozostać obojętnymi. I lekarstwo na to podaje właśnie święta Matka Teresa z Kalkuty, która wypowiedziała takie słowa do seminarzystów. Włóż swoją dłoń w dłoń Maryi i proś ją, żeby prowadziła cię do Jezusa. W chwili, gdy Jezus wszedł w jej życie, z pośpiechem poszła dać go innym. I ty również, gdy staniesz się jego kapłanem, pośpiesz razem z nią, aby zanieść Jezusa innym. Tylko pamiętaj, że nie możesz dać czegoś, czego sam nie posiadasz. Aby móc dawać, powinieneś doświadczać jedności z Chrystusem, a On jest tam w tabernakulum. Dbaj o to, żeby twoją pierwszą rzeczą rano było przypomnienie, że Jezus ma być w centrum twojego życia. Ucz się modlić pracą w ciągu dnia. Pracuj z Jezusem, pracuj dla Jezusa. Zawsze trzymaj się blisko Maryi. Proś, aby dała ci swoje serce, tak piękne, tak czyste, tak niepokalane. Swoje serce, tak pełne miłości i pokory, żebyś mógł przyjąć Jezusa i dawać Go innym w chlebie życia.
Uwielbiam Cię, najcichsza obecności, zachwycasz mnie łagodnym pięknem Twym. Pokorny tak, że jedna moja myśl zasłania Ciebie. Uwielbiam Cię, znalazłem Cię w głębinach duszy mej, w milczeniu Twym. Panie, przyjmowanie, najcichszy król, w oschłości płodność trwa. Nachylam się ku źródłom mego bytu, znajdując siebie. Tu dusza ma i serce ciało w świetle. Jezu, u Ciebie.
Tylko pamiętaj, że nie możesz dać czegoś, czego sam nie posiadasz. Myślę, że te słowa nie są tylko aktualne w życiu młodych powołanych, seminarzystów, kleryków, nie tylko w życiu kapłanów, ale myślę, że w życiu każdego z nas. Tym żyjesz, czym się karmisz. Jeżeli żyję Bogiem, karmię się Bogiem. I odwrotnie. Ale jeżeli przestaję karmić się Bogiem, przestaję Nim żyć. Kiedy nie starcza mi czasu dla Boga, wtedy człowiek szuka jakby tego, co jest puste w jego sercu, ponieważ serce nigdy nie jest w stanie przyjąć pustki. Wtedy człowiek zaczyna żyć czymś innym. Potrzeba nam, kochani, tej wielkiej modlitwy, tego, żeby karmić się Bogiem, to, co właśnie Święta Matka Teresa z Kalkuty mówi, żeby właśnie wiedzieć, gdzie jest Bóg, gdzie Go mogę znaleźć, w tabernakulum. Szczególnie kapłan, który otwiera te święte drzwi, by dać Jezusa ludziom. Tak jak kapłan otwiera tabernakulum, tak kapłan również otwiera ludzkie serca. Ale tak jak kapłan nieraz zamyka tabernakulum, może zamknąć ludzkie serce. Zamknąć ludzkie serce na kościół, na drugiego człowieka. Kapłan, który staje się zgorszeniem. Dlatego tym bardziej trzeba nam się za nich modlić, by otwierać ludzkie serca. By to ludzkie serce otwarte już się nigdy nie zamknęło na Boga. Ponieważ w swoim życiu kapłańskim wiele razy przekonałem się, że nikt tak skutecznie nie zamknie ludzkiego serca na Boga, jak właśnie kapłan. Nikt tak skutecznie nie zamknie ludzkiego serca, jak właśnie on. Pozwolę sobie jeszcze przytoczyć cytat świętego Jana Pawła II do kapłanów w roku 2000. Święty Jan Paweł II miał w zwyczaju Wielki Czwartek pisać listy do kapłanów. I właśnie w jednym z takich listów możemy przeczytać takie słowa, które skierował szczególnie w tym roku, roku wielkiego jubileuszu. Czyż można nie powracać wciąż na nowo do tej tajemnicy, która zawiera w sobie całe życie Kościoła? Przez 2000 lat ten sakrament był pokarmem niezliczonych wiernych. Z tego źródła wypłynęła rzeka łaski. Ilu świętych znalazło w nim nie tylko zadatek, ale prawie przedsmak raju. Mówiąc do kapłanów o Eucharystii, przedsmak raju. Eucharystia jest doświadczeniem świętości, doświadczeniem wielkiego daru od Boga. Kapłan staje się właśnie udziałem tego sakramentu, ponieważ tylko kapłan może sprawić, że przez działanie Ducha Świętego chleb i wino stają się ciałem i krwią Jezusa Chrystusa. To kapłan, kiedy wyciąga ręce właśnie nad tymi świętymi darami, sprawia, że stają się one żywym Bogiem. To kapłan ma taką od Boga moc. To kapłan właśnie przez swoje życie ma być Eucharystią. Ponieważ wypowiada słowa, bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. Bierzcie i pijcie, to jest krew moja. Nie mówi, że to jest ciało Chrystusa, ale to jest moje ciało. Bo staje się, i to pięknie nieraz właśnie przytaczamy, staje się alter Chrystus. Kapłan podczas Eucharystii staje się drugim Chrystusem. Tym, który uobecnia nam to wielkie wydarzenie. Jego męki, śmierci, ale też i zmartwychwstania. Bo Eucharystia jest tego wszystkiego zadatkiem. I potrzeba nam o tym pamiętać, że kapłan powinien iść drogą świętości. I właśnie kapłan pójdzie tą drogą świętości. Będzie gorliwym szafarzem Eucharystii. Będzie gorliwym szafarzem sakramentu spowiedzi i pojednania. Kiedy my będziemy się za nich modlić. Kiedy będziemy swoim życiem pokazywać, że kapłan jest właśnie tym kimś wyjątkowym, że potrzebujemy kapłana, ale właśnie poprzez swoją modlitwę pokazujemy, że kapłan mnie i Ciebie potrzebuje, że kapłan nie może bez nas żyć. Tym samym stajemy się dla siebie nawzajem świadkami wielkiej świętości kapłańskiej i wtedy jesteśmy wspólnotą. Kiedy kapłan dochodzi do przekonania, że nie może żyć bez drugiego człowieka, bez jego modlitwy, bez jego świadectwa życia i kiedy ja dochodzę do przekonania, że nie mogę żyć bez kapłana, choćby nie wiem, jakiekolwiek było jego życie, ale wiem, że przez moją modlitwę to jego życie zacznie się zmieniać. Bo kapłan nie chce powiedzieć tych słów, ale kapłan też może się pogubić, nie usprawiedliwiając nikogo. Bo chciałoby się powiedzieć, że kapłan jest tylko człowiekiem. Ale chciałoby się z drugiej strony powiedzieć, ale kapłan nie może ranić. Kapłan nie ma prawa ranić. Dlatego ja i ty musimy się modlić właśnie o tą świętość kapłańską. Bo kapłan jest tym, który przyprowadza ludzi do Boga, ale także ja i ty. Tą szczególną modlitwą właśnie, do której Państwa zapraszam, jest ta modlitwa margaretkowa. Chciałbym teraz powiedzieć parę słów właśnie o jej historii powstania. Myślę, że większość z nas zna historię powstania margaretki, tej szczególnej modlitwy za kapłanów, skupiającej właśnie, jak już powiedziałem, 7 osób, które modlą się każdego dnia, tygodnia właśnie za tego konkretnego kapłana. Też jest taka idea, prosząc właśnie o te 7 darów Ducha Świętego dla niego. I trzeba nam właśnie tej modlitwy. Jaka jest jej historia? Margaretka swoim źródłem sięga do niezwykłej osoby, którą była Margaret O'Donnell, Kanadyjka, która w wieku 13 lat, w 51 roku, zaraziła się chorobą Heine-Medina podczas spotkania rodzinnego. Myślę, że gdzieś doświadczyliśmy skutków tej choroby. Gdzieś na pewno spotkaliśmy ludzi dotkniętych właśnie doświadczeniem tego cierpienia. Nie było dla niej ratunku. Więcej, po 3 miesiącach leczenia, kiedy wróciła do domu, była całkowicie sparaliżowana, mogła poruszać tylko głową. Można powiedzieć, że w takim momencie dla młodej dziewczyny, 13-letniej, załamał się cały świat. Wszystko się załamało. W wieku 13 lat, kiedy człowiek dorasta, dojrzewa, kiedy myśli o swojej przyszłości, to kim chciałby być, to doświadczenie spadło na nią jak grom z jasnego nieba. I w takich momentach człowiek szybko może się poddać. I myślę, że takie momenty mogły się pojawić w jej życiu. Ale ona wybrała inną drogę. Dojrzała do cierpienia i zobaczyła, że właśnie poprzez swoje cierpienie może modlić się za swoją parafię, za proboszcza, za wszystkich kapłanów. Właśnie ofiarowała swoje cierpienie i chciałby się powiedzieć świętość swojego życia. Właśnie za kapłanów, za tych, którzy dają najpiękniejszy dar, bo dają człowiekowi samego Boga. Dają człowiekowi to, co jest najpiękniejsze. Otwierają człowiekowi niebo i jak pokazuje historia jej życia, że z każdym dniem, kiedy ona się modliła, zwiększała się liczba kapłanów odwiedzających ją i proszących o modlitwę. Ta młoda dziewczyna jakby stała się dla tych wszystkich kapłanów kimś bardzo ważnym. Stała się jakby pośredniczką między nimi a Bogiem. Jakby otwierała niebo dla nich. I dlatego modlili się za nią. Przyjmowała bardzo wielu kapłanów, nieraz 20 osób dziennie, z którymi potrafiła rozmawiać. Dlatego jej święte życie stało się początkiem tego wielkiego ruchu, tej wielkiej modlitwy. Pan Bóg zabrał ją do nieba w wieku 40 lat, po 27 latach życia w bezruchu, cierpieniu i modlitwy. Umarła w Wielki Piątek, kiedy na własnym ciele doświadczała właśnie cierpienia, tak jak Jezus Chrystus, kiedy umierał na krzyżu. I można powiedzieć, Margaret z jednej strony, Margaret O'Donnell, jej święte życie, a z drugiej strony jest jeszcze druga osoba, która rozpowszechniła ten ruch. Jest tą osobą profesor Louis Ward, która znała osobiście Margaret O'Donnell. I właśnie ona założyła ruch margaretek. Ona jest zainspirowana jej życiem i modlitwą. Właśnie od jej imienia Margaret, Margaretka, stworzyła ruch osób modlących się, 7 osób modlących się właśnie za kapłana, tego konkretnego jednego wybranego kapłana. I dlatego logiem apostolatu Margaretka jest właśnie polny kwiat składający się z 7 płatków, które reprezentują 7 osób, które zobowiązały się do modlitwy za konkretnego kapłana. I w centrum tego kwiatka wpisuje się imię kapłana, a na płatkach dookoła w poszczególnych dniach tygodnia imiona konkretnych osób, które modlą się właśnie za tego wybranego. Dlaczego ta modlitwa? Jaki jest cel tej modlitwy? Celem na pewno jest modlitwa o świętość kapłańską, za tego jednego wybranego kapłana. Także nie tylko za tego kapłana, ponieważ modląc się za kapłana, troszczymy się o jedność wszystkich kapłanów ze swoim biskupem, między sobą, także z papieżem. Jedność, która dzisiaj jest bardzo ważna. Nieraz słyszymy w mediach, kiedy ta jedność jest niszczona przez kapłana, który wypowiada posłuszeństwo swojemu biskupowi, który atakuje biskupów. Jedność kapłańska między sobą, ale ta jedność kapłańska jest między innymi kapłanami i biskupem wtedy, kiedy ten konkretny kapłan ma jedność z Jezusem Chrystusem. Aby stanowili między sobą jedno, tak jak ja w Tobie, a Ty we mnie, modli się Jezus Chrystus w modlitwie arcykapłańskiej. Także Celem tego apostolatu jest współpraca między kapłanami świeckimi. My właśnie chcemy współpracować w tym wielkim dziele, ale też wspieranie powołań do kapłaństwa i życia zakonnego. Ponieważ modląc się za kapłanów, modlimy się o swoją przyszłość. Modlimy się za inne osoby, które Bóg wybiera, w których Bóg wkłada swój głos, żeby ten głos mogli usłyszeć, żeby nie bali się, żeby tego swojego serca nie zatrzymywali tylko dla siebie, ale żeby byli właśnie otwarci. Można wiele mówić, moi kochani, jeszcze na ten temat, ale to pokazuje, jak bardzo ta modlitwa jest dzisiaj potrzebna. Dlatego nigdy w tej modlitwie się nie zatrzymujmy. Chciałbym Was, kochani, już tak na zakończenie zaprosić na najbliższe spotkanie, które będzie za 2 dni, w sobotę. Wiem, że nie wszyscy może będą mogli przyjechać, bo wiem, że też w Margaretkach jest wiele osób starszych, schorowanych, którzy właśnie swoje cierpienie, tak jak ta Margaret przytoczona przed chwilą, ofiarowują właśnie swoje cierpienie za kapłanów. Ale chciałbym zaprosić tych, którzy mogą, aby przybyć właśnie na godzinę 15 do Kalisza, do ojców jezuitów, na godzinę 15, kiedy chcemy rozpocząć takie nasze spotkanie duchowe. To będzie takie pierwsze spotkanie formacyjne, ponieważ od kwietnia tego roku jest powołany krajowy duszpasterz, a od września tego roku jest powołany diecezjalny duszpasterz Margaretek w naszej diecezji. Dlatego chcemy modlić się razem się też umieć spotkać, przyjechać wspólnie, żeby właśnie prosić i modlić się za kapłanów. Wiem, że takie spotkania formacyjne też są bardzo potrzebne, żebyśmy razem własnym świadectwem życia potrafili dzielić się między sobą nawzajem i pokazywać, jak bardzo ta modlitwa jest potrzebna. Chcemy otoczyć także naszą modlitwą w ten dzień, ale także każdego dnia, nie tylko tych, którzy przybędą, ale także tych wszystkich, którzy gdzieś w swoich domach, tak jak powiedziałem, modlą się. Niech Bóg wszystkim wynagradza pięknym sercem, czystym i kochającym, aby świętość Kościoła, bo Kościół zaczyna się ode mnie i o Ciebie, mogła jeszcze bardziej rosnąć. I niech ostatnimi słowami będą właśnie słowa modlitwy za kapłanów papieża Pawła VI. O Jezu, boski pasterzu, który powołałeś apostołów, aby uczynić ich rebakami dusz ludzkich. Ty, który pociągnąłeś ku sobie wybranych przez nas kapłanów, uczyń ich swoimi gorliwymi naśladowcami i sługami. Spraw, aby dzielili z Tobą pragnienie powszechnego zbawienia, dla którego na wszystkich ołtarzach uobecniasz swoją ofiarę. Ty, o Panie, który żyjesz na wieki, aby wstawiać się za Twoim ludem, otwórz przed nimi nowe horyzonty, by dostrzegali świat spragniony światła, prawdy i miłości, by byli solą ziemi, światłością świata. Umacniaj ich Twoją mocą i błogosław im. Drodzy święci, których imiona noszą wybrani przez nas kapłani Waszej szczególnej opiece, polecamy ich dzisiaj. Prosimy Was, abyście wstawiali się za nimi przed Bogiem i pomagali im we wszystkich potrzebach. Sprawcie, aby dochowali Bogu wierności i owocnie pracowali dla Jego większej chwały. Maryjo, strzeż ich przed wszelkim złem. Niech Bóg błogosławi nas i niech przemienia całe nasze życie. Amen.
Modlitwa w intencji kapłanów i powołań.
Żeby ta świętość kapłańska była obecna, żeby każdy kapłan wiedział, po co nim jest.
Na Margaretkowej drodze modlitwy.